Także Chrystus przed krzyżem Golgoty powiedział: Ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie minie, ale nie moja wola, ale Twoja, niech się wypełnia. Widzicie? I czasami tak może być w naszym życiu, że możemy tak powiedzieć: Ojcze, jeżeli to możliwe, niech ta sprawa mnie minie, ale jeżeli nie, to niech Twoja, nie moja wola będzie. I wiecie co? Właśnie Bóg przez Ducha Świętego, Ducha Ojcostwa, usuwa z nas strach i lęk przed podjęciem tej decyzji. Strach i lęk przed cierpieniem. Ja wam to mówię ze swojego przeżycia. Ja wam nie mówię z teorii, którą mi Bóg pokazał, bo On zawsze mnie prowadził najpierw praktycznie, wiecie, metodycznie według naszej oświaty, jak zachęca, żeby się uczono. Najpierw dzieci trzeba praktycznie nauczyć, a potem stworzyć teorię. I Bóg tak zawsze mnie prowadził metodologicznie, że tak mówiąc. Najpierw mnie wprowadzał faktycznie, a później mi budował teologię, teorię. I mówię wam to na podstawie swojego przeżycia. Bo właśnie ja tam, wtedy w tym szpitalu, naprawdę przeżywałem to, że Bóg jest moim Ojcem. I tutaj właśnie chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś widzi Ojca, to on w tych relacjach widzi, że cierpienie, to tak jak Job, pamiętacie? On bardzo cierpiał, ale ta relacja Boża między nim a Ojcem była. I mądrością Księgi Joba jest właśnie to, pokazanie relacji Ojciec-Syn w cierpieniu. To jest ukryty plan. Pamiętacie ten plan? Tam było napisane. Któż zaciemnia ukryty mój plan? Bo planem Bożym było to, żeby właśnie w tym cierpieniu, które diabeł, to wiecie, to diabeł ściąga na nas często to cierpienie, żeby w tym cierpieniu był uwielbiony Ojciec i Syn. Bo Syn musiał przejść przez to. Bo taka była, zobaczcie, założenie, była taka wola. I Hebrajczyków 12 rozdział mówi tu o nas, już ja też tego nie będę przedłużał, nie będę czytał, ale tutaj jest ten tekst, z domu sobie przeczytajcie. Krótko mówiąc, 7 werset tylko przeczytam. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, który by ojciec nie karał? I jeszcze werset 9 mówi. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? I wiecie, Bóg nie jest ojcem naszego ciała skażonego. On jest stwórcą tego ciała. Ale jest ojcem naszego ducha odrodzonego w nim. Bo to jest powiedziane ojciec duchów, aby żyć. Tak? I dopiero On da nam nowe ciało jako dzieci Bożych, i będziemy już Jego dziećmi w niebie, w ciele i w duchu, tak? To będzie potem, ale teraz jest Ojcem naszego ducha. Ducha, który jest w nas, który z Duchem Świętym jest jedno. I to jest niesamowita tajemnica, bo gdy mamy sobie relacje, jak sobie wyobraźcie, Ojciec, Syn i Duch Święty, tak? To w Chrystusie, zobaczcie, w Duchu Świętym zostaliśmy włączeni w Jego rodzinę, bo mamy Ducha Boga w sobie. To jest fenomen, to jest niebywałe. Tego nie sposób przecenić. Co to znaczy, że nam ducha swojego dał? To tak samo jak ja mojego ducha bym dał drugiej istocie. On się staje częścią mnie. To jest niesamowite. Tak Bóg nas umiłował, zobaczcie. I tutaj o tym karaniu jest powiedziane w kontekście cierpienia Chrystusa. Tam wcześniej w tych Hebrajczykach, jak sobie będziecie czytać. Czyli to jest implikacja. Jego cierpienia i nasze cierpienia, one jakoś tam trwają. I to jest niebywałe. I to jest trzeci punkt, o którym powiedziałem, nie będę więcej rozwijał, żeby nie przedłużać, bo może później mi czasu nie starczy, bo nie wiem jeszcze, co nas czeka, tak naprawdę. Dalej czwarty punkt, widzieć Ojca, to widzieć Go, dziwne, ale w stworzeniu. I Piąty punkt będzie widzieć go w słowie i w objawieniu. I ten czwarty punkt, widzieć go w stworzeniu, jest troszkę połączony z tym poprzednim. Dlatego, że słuchajcie, Słowo Boże mówi, że Ojca nikt nigdy nie widział. Ale to nie jest do końca prawdą. I to też trzeba sobie uzmysłowić. To znaczy, że go nikt nigdy na ziemi nie widział. Wiecie, w sensie takim, że... Bo Chrystus chodził po ziemi, tak? Bo Duch Święty się manifestuje. Ale Ojciec na ziemi się nie zamanifestował jakoś tak, żeby go ujrzeli. I wielu ludzi ma zgorszenie, bo w piśmie powiedziano, że Boga nikt nigdy nie widział. A oto na górze świętej, na pustyni, 70 z Izraela. I Mojżesz wchodzą, tak? Pamiętacie? I oglądają Boga Izraela. I na znamienitszych nie wyciągną ręki i mogli oglądać Boga Izraela. I jak to pogodzić? No bo oni widzieli Syna Bożego, przecież On jest Bogiem. Widzieli Chrystusa i On tam był przed nimi objawiony. Ale Ojca, wiecie, na ziemi takiej właśnie nikt nigdy nie widział objawionego na ziemi. Ale w niebie On przecież jest. I Pismo powiada, że jest takich dwóch, a może trzech przynajmniej wymienionych, którzy to widzieli. Pierwszym to jest Ewangelista Jan. I właśnie czwarty rozdział w objawieniu tutaj mówi, wiecie, ja też tego nie będę powtarzał, pewnych rzeczy, tak nie będę czytał, ale Jan w pewnym momencie był wzięty do nieba i czwarty rozdział mówi cały czas o wizji Boga Ojca. Czwarty rozdział. I czwarty rozdział jego tytułowym, sztandarowym wersetem, to jest ostatni werset tego rozdziału, bo jest powiedziane: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. I tutaj Ojciec jest przedstawiony, wiecie, w tym rozdziale jako Stwórca. I On widzi fizycznymi oczyma, może fizycznymi nie, albo duchowymi, ale wiecie, On widzi. To nie jest w myślach. To nie jest metafora, ale On po prostu widzi tak jak ja was tutaj. Widzi. Ojca. I mówi tak. Trzeci werset. A ten, który na nim siedział, czyli tron w niebie stał, tam powyżej, był z wyglądu podobny do kamienia jaspisowego i karnalowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. I może tylko na tym. Wiecie, Jan nie śmiał nazwać Boga Ojcem, bo jego widok był taki najprawdopodobniej, że on po prostu mu przez gardło to nie przeszło i Duch Boży tak to powiedział w nim. Ten, który siedzi na tronie, on był tak niepodobny do swojego stworzenia, które stworzył na swój obraz i podobieństwo, czyli tych ludzi, że tutaj nie powiedziano nawet, że Ojca widzi, ale ten, który siedział na tym tronie. I wiecie, sednem tego rozdziału to jest stworzenie. To znaczy, że On jest Twórcą stworzenia. I tak wypunktujmy po części, gdzie to jest widoczne. Po pierwsze, też kiedyś wam mówiłem, że wygląd podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karnalowego. Inne przykłady mówią do krwawnika. I to jest niebywałe, bo ja gdy to sobie uzmysłowiłem, to jego wygląd był podobny do krwi, koloru krwi. Krwi, krwawnik, karneol. To są i ten jaspisowy kamień. Wiecie, i zaraz tam porównamy to z Ezechielem, bo tutaj jest powiedziane, ale gdy on go zobaczył, ja zawsze myślałem, że ojciec siedzi w takiej białej szacie, tak? Takiej lśniącej, tego nie da się zobaczyć. Ale to dziwne, że ta przez to szatę, bo w Ezechiela tak jest opisany, przebija czerwony kolor. Jakoś tak, że on zobaczył, że on jest podobny do tego kamienia jaspisowego i karnalowego, czyli krwawego koloru. I zwróćcie uwagę, że my jako stworzenie w sobie mamy krew. To mówi o Jego stworzeniu, nas w Nim, przez Niego. Kolor krwi. Mówi to bardzo mocno o krwi Chrystusa, która została przelana, tak? Ten kolor tutaj Jego. Dalej, wokoło tego była tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. I jakbyśmy sobie zobaczyli, szmaragd jest takim zielonym, ładnym kolorkiem. My na ziemi mamy tego mnóstwo. To jest trawa, tak? Zieleń. To wszystko jest odbite w stworzeniu. Dalej, Było tych 7 ognistych pochodni. Wiemy, że to jest Duch Boży, ale na ziemi jest coś takiego jak ogień i ten ogień często właśnie dotyczy Ducha Bożego, Ducha Świętego. I też ten przed tym tronem było morze szkliste, podobne do kryształu, czyli kolor przezroczysty. Powietrze wokół nas jest przezroczyste. Woda jest taka właśnie też w sumie przezroczysta. I to też mówi, zobaczcie, o tym stworzeniu. To, co tam jest przed Jego tronem, jest jakby odbite na ziemi. Jego stworzenie. Ale my powiedzieliśmy, że mówimy o ojcostwie, nie stworzeniu. Tak? I właśnie apostoł Paweł w liście do Efezjan robi taki zaczepnik, gdy mówi bardzo ważną rzecz. Efezjan 3,14. List do Efezjan. 3 rozdział, 14-16 werset powiadają. 3 rozdział. My to już czytaliśmy nieraz też, ale tutaj chcę na co innego zwrócić uwagę. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi tą miłość Chrystusową. Już nie będę tego kończył. I werset 15, zobaczcie, mówi takie wstawka to w zasadzie jest. Mówi, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. To znaczy, że w stworzeniu Jego ojcostwo zostało odbite w ojcach, w nas, fizycznych, tak? W tym stworzeniu, że ptaki są też ojcowie, tak? Płci męskiej i żeńskiej, że jest ojciec, tak? Po prostu. Ten sposób rozmnażania się stworzenia, te wszelkie ojcostwo jest w tym odbite jest ojcostwo ojca na niebie, który jest. Czyli on nie ukrywa się, ale w stworzeniu tym, o którym mówi tamten rozdział, też jest objawione. Czyli w tych rzeczach ziemskich. Chociaż ojca na ziemi fizycznie nie było nigdy najprawdopodobniej, bo też nie jestem wszechwiedzący, ale Pismo tak tego nie podaje, tak? Nie ma tam jakoś tak ojca objawionego, chociaż jego głos czasami się odzywa, tak? Gdy Chrystus był na ziemi, to on mówi, to jest syn mój umiłowany, tak? Jego słuchajcie. I tak dalej, i tak dalej. I teraz tak drogą naturalną, powoli kończąc dzisiejsze słowo, przechodzimy do objawień. Z Nowego Testamentu właśnie ewangelista Jan widział Ojca. On widział fizycznie, tak? No bo tam jakoś był. On widział faktycznie na własne oczy. Czy w duchu, czy w ciele, nie wiemy. Ale on widział Ojca. I to jest niesamowite. I apostoł Paweł też powiada, że zna człowieka takiego, który stąpił był, tak, w niebie, w trzecim niebie najprawdopodobniej, właśnie tam, gdzie przybywa Ojciec i widział rzeczy, o których nie godzi się mówić na ziemi. Tak święte i tak czyste. I właśnie być może ten człowiek właśnie był w miejscu, gdzie przybywa Bóg Ojciec, nasz Ojciec, gdzie nasze serca, wiecie, wyrywają się i chcą Go widzieć. Ale okazuje się, że też jeden człowiek Starego Przymierza tak był miły Bogu, że Bóg go uhonorował, by zobaczył Ojca. I nie wiem, czy pamiętacie, kto to był. Ja też kiedyś, jak czytałem to słowo, tak, bo pod tym kątem przerabiałem to pismo, tak, że tak powiem, przeglądałem. I w pewnym momencie właśnie myślę sobie, no nie, no Ojca jakoś nigdzie nie widać, tak? Tylko Nowy Testament, a jednak przeczytajmy w Księdze Daniela, 7 rozdział. I to jest właśnie niebywałe. Nasz Pan określił Daniela mężu miły. On był miły Bogu, Daniel. Naprawdę. I jest powiedziane kiedyś gdzieś tam, nawet żeby stanął przede mną Daniel, tak? Kto tam był jeszcze? Było trzech ich takich świętych, takich mężów bożych, tak? Że jakby stanęło oni i prosili za Izraelem, Panie, uratuj ich, to ja ich nie wysłucham. Bo tak Żydzi poszli daleko w grzech, tak? A on tam trzech wymienił. I między innymi właśnie był Daniel, był bardzo miły Bogu. Bardzo się podobał mu jego serce. I Daniel, człowiek, ten taki pokorny młodzieniec, który przed Bogiem gdzieś tam wyrastał w tej niewoli babilońskiej, miał widzenia, sny, miał proroctwa, naprawdę był Bóg, Bóg przez niego działał w mocy potężnej. I Daniel 7 rozdział od wersetu 9, 10 i 13, 14 będę czytał. I Daniel mówi tak. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. I werset 13. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. I to jest niesamowita scena, bo zobaczmy Danielowi proroczo pokazane jest to miejsce. Wiecie, tam później w objawieniu jest powiedziane, że przyszedł Chrystus, tak? I wziął księgę z rąk Ojca. Księgę władania i panowania. I ten moment widzi Daniel. I on inaczej to opisuje, bo tam jest powiedziane o tym ciele jako karneol, czyli ten krwawnik Ojca. I tam nie wiem, jak to zostało pokazane temu Janowi, ale tutaj ten właśnie mówi o tej szacie białej jak śnieg, zobaczcie. I bardzo, bardzo tak obrazowo opisuje Ojca, jak wygląda. Tak? Naszego Ojca, możemy sobie jakoś to dotknąć. Usiadł sędziwy. I ja już się nie dziwię, że wielu to ma pojęcie, że Bóg to taki dziadek siedzi, wiecie, nie wiem, no dziad Mikołaj, tak, taki, no bo tu jest powiedziane sędziwy, ale to słowo, gdybyśmy tak sobie zajrzeli rdzennie, ono może nieść coś za sobą wiekowy, tak? Wiekowy. Ale wiecie o tym, że wiek nadaje godność komuś, tak? Siwizna nadaje godność. Niewielu ludzi może zejść, jak to powiedziane, że jeżeli, gdzieś w słowie jest powiedziane, że jeżeli komuś Bóg daje, żeby jego, wiecie, dożył lat siwych, tak, siwizny, to jest łaską Bożą, naprawdę, że on może zejść w odpowiednim wieku, tak, do wieczności. I że siwizna nadaje godności. Dzisiejszy świat, wiecie, przekręcił to w ogóle. Bo najważniejsi to są młodzi, tak? Młodzi, tak w tym średnim wieku, to są ludzie pro, wiecie, w kościele to też jest bardzo taka pomyłka, bo się okazuje, że ci młodzi, ci młodzieńcy, którzy tam też Paweł mówi, wy jesteście silni, tak? Pokonaliście złego. I ci silni, ale jeszcze bez tej godności, tak? Bez tego dostojeństwa, siwizny. Oni już biorą się za rządy i władanie i wszyscy się muszą im poddać, ale u Boga tak nie jest, bo jest powiedziane, że najmniejszy wśród was będzie największy. I jeżeli ktoś przeżyje lata, to już on przed Panem wie, kim jest. I siwizna często i doświadczenie nadaje odwołaniu postawę człowiekowi. Punkt odniesienia. Pewno, wiecie, dystans, tak? Młodzi nie mają dystansu. Dać im siekierę, to pójdzie las wycinać. Nawet nie zapyta się o mapę i nie powie, ile mam wyciąć i gdzie, tylko pójdzie, zacznie rąbać. I przy końcu ktoś powie, wiesz co? To tamten las miałeś wycinać. No tak. Ale ten starszyzna, ten z siwymi włosami, tak nie postąpi. Nie będzie samowolny. Nie będzie pochopnie robił, co słyszeliśmy tydzień temu. Bo to jest już starszy. I tutaj, wiecie, ten sędziwy ojciec jest pokazany właśnie w taki sposób. Jako pewna godność. Nie na jako zniedołężniały dziadek. Ale sędziwy, bo nie młodzieniec. I on ma pewną godność. Sędziwy. I nasz ojciec w niebie, dziwne, żeby był przedstawiony jako młodzieniec. Bo on właśnie jest sędziwy, w sensie takim pozytywnym. Nie starości, ale godności, mądrości, dostojeństwa. Nie trzeba mówić, to jest twój ojciec. Musisz zachować przed nim postawę uniżoności, pokory, bo jak ktoś go zobaczy, to już jego wygląd to spowoduje, że wszyscy staną na baczność, tak? I serafy, i cherubowie, i wszyscy. Bo on ma to w sobie. On nie potrzebuje, jak kiedyś powiedziałem, pamiętacie, korony. Chociaż jest królem. To jest jedyny król, który nie ma korony, bo koronę się zdejmuje i się nakłada drugiemu królowi. A jemu nie trzeba nic nakładać, nic zdejmować, bo on ma zawsze to godność. Jedyny król bez korony. I zobaczcie, jest opisany jego wygląd. Szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Gdzieś przez tę szatę przebijało, nie wiem, może dłonie, może twarz, ten kolor krwawnika, gdy Jan go widział, tej krwi. Jego tron jak płomienie ogniste. Wiecie, on nie siedział na tym tronie, tak jak maluje się, ale ten tron był dynamiczny. On po prostu płonął, tron, na którym siedziała jego chwała, on sam. Tam jest napisane, że błyskawice z tego tronu. Więc to jest postać taka dynamiczna, budząca grozę, pewną taką, wiecie, moc, że to jest naprawdę ktoś. Ognista rzeka wychodziła sprzed niego, tysiące tysięcy służyło mu, a 10 000 razy 10 000 stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. I właśnie nadejdzie ten sąd, słuchajcie. I jest powiedziane, że co? Że świat przeminie. Na sądzie to się okaże. Świat przeminie. Sąd to okaże. Ale ci, którzy pełnią wolę Bożą, trwają na wieki. Pamiętajmy o tym. Gdy bierzemy świeckie rzeczy, gdy przyjmujemy, wiecie, gdy chcemy przypodobać się tym, którzy zabijają ciało, a duszy nie mogą, a nie chcemy się przypodobać temu, który może zabić i ciało, i duszę w piekle, to pomyślmy sobie, że świat przemija i ci, którzy zabijają ciało, ale ten, który trwa w Bogu, trwa na wieki w Nim, i Jemu starajmy się przypodobać. I zobaczcie, dalej widzi Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który przychodzi do Ojca i dano mu władzę i chwałę i królestwo. I widzicie, i to potwierdza, że ta księga, którą on wziął, baranek, to jest właśnie księga królowania, władania narodami i ludami. To, co ja mówiłem. Aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. I ta władza będzie mu oddana w sposób ostateczny, przyjdzie czas. I tu zobaczcie, widzimy fizycznymi oczyma Ojca. Jakby oni ci dwaj, była im dana łaska, a może tym trzem, a może więcej ludzi widziało ich fizycznie oczami naszego Ojca. Ale Księga Objawienia mówi nam, wbrew wielu teologom i ludziom, którzy dziwne rzeczy wymyślają, że nasze oczy kiedyś ujrzą Ojca. Ujrzą Go takim, jakim jest, słuchajcie. To będzie najwspanialsza rzecz. Jeżeli dzisiaj jesteś kimś, kto pragnie widzieć Ojca i nie możesz się tego doczekać z utęsknieniem, wiecie, bo tam jest napisane, że my żarliwie czekamy, tak? Ale jesteśmy nie w oglądaniu, tylko w wierze. Ale żarliwie czekamy. Jeżeli żarliwie dzisiaj czekasz tego dnia i chcesz zobaczyć Ojca tak jak Filip, który powiedział, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. To Księga Objawienia nam pokazuje, że kiedyś to nastąpi. I kończąc to słowo, chciałbym, byśmy sobie to przeczytali. Księga Objawienia, 21 rozdział. Tam właśnie znowu do tego tekstu, zobaczcie, wracamy o tym nowym Jeruzalem, tak? Ale wersety troszeczkę dalsze będę czytał. 21 rozdział, 3 werset. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I werset 7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I 22 werset. lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Ale 22 rozdział, wersety 3-4 najdobitniej to pokazuje. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. Halleluja. I będą oglądać jego oblicze. Wiecie, są takie teorie chrześcijańskie na temat Boga, że się nie godzi tego powtarzać. Ale one między innymi zaprzeczają, że Boga zobaczymy swoimi oczyma. I to przeczy słowu, jawnie. Ale tu jest obietnica. Będziesz oglądał kiedyś Ojca. I pamiętacie, mówiłem wam o władzach kiedyś? Niektórzy będą Ojca oglądać sporadycznie. Może będą żyć na wspaniałej ziemi. Naprawdę tam warto trafić. Jak to mówią, lepiej w przedsionku świątyni być, tak? Niż z poganami w pałacach. Lepiej. Lepiej trafić do nieba, wiecie, bez rąk i nóg, jak Chrystus powiedział, i bez oczu, niż w piekle wylądować z tym wszystkim. I lepiej być gdzieś na przednówkach tej ziemi, ale być tam, ale niektórzy będą stać przed nim. Jest powiedziane, że będą stać w świątyni i będą cały czas oglądać jego oblicze. I pamiętacie o synach Rekaba? Tam bodajże kiedyś mówiłem, tak? Ze Starego Testamentu było takie bractwo, co słuchało swojego ojca i nie chciało pić wina i tak dalej, i tak dalej. I tam jest powiedziane, że nie braknie z potomków tego rodu, aby ktoś z nich stał przed moim obliczem na wieki. Czyli z świątyni niebiańskiej, tam, gdzie będzie sam Bóg zasiadał z barankiem, ojciec i syn, i tam będą ludzie, którzy będą stali przed nimi wiecznie, cały czas non-stop. Będą uznani za godnych, żeby non-stop go oglądać. Będą się sycić nim, wiecie to. Mówią niektórzy, a co my w niebie będziemy robić, tam będzie nudno, tak? No to pewnie, że tak. Bo jak komuś tutaj na ziemi nie jest nudno, to na nabożeństwie jest nudno, a w niebie będzie no faktycznie nudno, tak? Tak mówiąc obrazowo. Ale wiecie co? Ci, którzy są z jego rodu, z jego korzenia, mają pierwiastek jego w sobie, oni nigdy tam nie będą się nudzić. I kończąc ten tekst, zacytuję wam fragment, który Pan Jezus powiedział w tak zwanym swoim, jak to mówią, królewskim orędziu. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i w wersecie 8 jest jedno z błogosławieństw. I Pan Jezus powiedział: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen. I życzę nam wszystkim, aby to się stało realnym w naszym życiu. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.